No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym, na które oczywiście niezwykle się cieszę i zapraszam do wysłuchania paru komentarzy, a potem oczywiście naszej dzisiejszej historii. Na początek posłuchajcie pięciu Waszych różnych sytuacji o słuchaniu rzeczywistości. Tak chyba to mogę nazwać. Mario Lucia pisze tak. Miałam iść na spacer, ale ciągle wieje i chodzę po pokoju, by zrobić te kilka tysięcy kroków. I tak myślę, że mało dziękuję, a mam w domu i prysznic, i dwie wanny. Podobno w Polsce aż milion osób nie ma dostępu do łazienki. Ostatnio słyszałam, jak w radiu ktoś to mówił. Dwie wanny, to mnie bardzo zaintrygowało w tym twoim komentarzu. Jak to jest możliwe, że masz dwie wanny? Znaczy rozumiem, no pewnie masz pewnie na różnych piętrach albo jakoś inaczej dwie wanny. Wanna mi się kojarzy tak bardzo luksusowo, w sensie no oczywiście korzystam normalnie z prysznica, ale wanna mi się kojarzy też bardzo luksusowo religijnie. Dlatego, że może wam to kiedyś mówiłem, zawsze w Wielką Sobotę, w sensie przed Wigilią Paschalną. Lata temu miałem taki zwyczaj, trochę się on ostatnio zgubił, bo trochę nie ma okazji. Pamiętam, zawsze urządzałem sobie taką długą kąpiel wanienną właśnie przed Wigilią Paschalną, co miało oznaczać takie totalne oczyszczenie. W sensie i ducha, co się potem działo oczywiście na liturgii, i ciała w tym kąpaniu w wannie. Ale myślę, że chyba wszystkim nam się kojarzy, nie? Bycie w wannie z takim dosyć luksusowym wydarzeniem, no chyba, że tylko ja tak mam w głowie, bo jestem wychowany w tych czasach, kiedy przypuszczam, że podobnie jak większość z was, kąpało się raz w tygodniu, zazwyczaj w sobotę, nie? Była kąpiel wanienna. Dobra, słuchajcie, bo się rozgaduję. Jedziemy dalej. Dorotka pisze tak. Słucham, lukrując przepyszne ciasteczka kukurydziane, jednocześnie usiłując uspokoić droczących się męża i piesę. No, takie ciasteczka kukurydziane, to bym nawet chyba coś tam dziabnął, chociaż nie teraz, bo dietka, wiadomo. Ale myślę, że możesz pozwolić spokojnie mężowi i piesełowi tam się droczyć. Dlaczego nie? Od tego są przecież pieseły. Tak sobie pomyślałem, jak to przeczytałem. Kurde, jak to w ogóle fajnie było mieć psa. Zawsze zamyślałem, pomyśl, jakie to byłoby super, nie? Jakby przyjeżdżał taki Adam Szostak na rekolekcję z psem, takim w jakimś dużym. Ja bym chciał mieć takiego labradora, takiego wielkiego, białego. I bym na przykład, no wiadomo, że do kościoła bym z nim pewnie nie przychodził, nie? Na konferencję. Zresztą też byłoby śmieszne, nie? Tutaj gada konferencja, obok niego leży pies na przykład. Ale to byłoby ekstra. Agnieszka pisze tak. Jakoś dzisiaj mam duże jakieś takie rozmarzające komentarze. Słucham historii potłuczonych. O, znowu będzie marzenie. Robię placki po węgiersku. I do tego będzie przepyszna jaśminowa herbata. Ojcze Adamie, twoje zdrowie. No tą herbatą to mnie nie zawojujesz, ale jeżeli chodzi o placki po węgiersku, to ojej, to jest jedno z najcudowniejszych dań na świecie. Ostatnio, no już ładnych parę miesięcy temu, w sensie w grudniu, jak byłem na rekolekcjach, czekajcie, w Kluczborku, to tam pani gospodyni, która ogarniała kuchnię na plebanii, zrobiła mi placki po węgiersku. Zapytała w ogóle przed ostatnim dniem, czy mam na coś ochotę i ja tak nieśmiało powiedziałem, żebym tak może placuszki, a ona powiedziała, że zrobi i zrobiła. I one były takie dobre. Spawacz i szofer. Czołem narodzie Szustakowy. Moja historia słuchania zaczęła się, gdy przebywając za granicą jeździłem ciężarówką po pięknej Szwajcarii i czasami trasy były dłuższe i wtedy słuchałem różnych konferencji. Tęsknota za domem, za żoną i roczną córeczką. Teraz jestem od kilku miesięcy w Polsce z żoną i córeczką. Słucham wciąż ostatnio kilka historii dziennie, spawając sobie różne konstrukcje, krzesła, uchwyty w pracy, bo zatrudniłem się jako spawacz. Lecz niedługo powrót za granicę. Polskie realia nie wystarczają, abym utrzymał rodzinę. Kredyt i początkowy spawacz, no niestety nawet nie może zarobić 3000 zł. Każdy z nas tworzy swoje historie. Pozdrawiam. Drogi spawaczu i szoferze, tak, no, to jest właśnie ten nasz cudowny, wspaniały kraj. Ale jedno chciałbym, wiesz, o tym, co napisałeś. Ja oczywiście rozumiem, że musisz znowu jechać w trasę. Trzeba zarobić na życie, ale błagam cię, pamiętaj, że zawsze twoja żona i córeczka są ważniejsze. Jak tylko poczujesz, że cokolwiek jest nie tak, że coś się między wami może przez tą rozłąkę jakoś gdzieś tam oddala, natychmiast wracaj. Pieniądze pieniędzmi, wiadomo, że są potrzebne, ja broń Boże nie mówię, że nie są, oczywiście, że są, ale ona, twoja żona i twoja córka są najważniejsze. Pamiętaj o tym zawsze, spawaczu, i fajnie, że słuchasz. I ostatni komentarz od After Juice pisze tak. Słucham, robiąc tortille z kurczakiem. Jak widzicie, wiele tych komentarzy, które wybieram, są związane z jedzeniem. Tortille z kurczakiem, pieczarkami, szpinakiem, suszonymi pomidorami i sosem czosnkowym. Jestem wdzięczna, że mam co jeść i miejsce, by żarełko przyrządzić. Dziękuję ojcze Adamie za ten podcast i za przybliżanie mnie do taty. Od niespełna 2 lat codziennie modlimy się z chłopakiem Pismem Świętym. Jeśli nie osobiście, to przez Skype'a. A od jakiegoś czasu każdy z nas mówi, za co jest wdzięczny danego dnia, a na koniec podsumowujemy modlitwę podziękowaniem Panu Bogu za różne ogólne rzeczy, niekoniecznie związane z tym dniem. Bóg daje nam tyle, że mózg tego nie ogarnia, a my mu wciąż za mało. Dziękuję też Wam, Langustowicze, za Wasze historie i świadectwa. Jestem wdzięczna, tato, że pokazujesz mi siebie w ojcu Adamie i w ludziach, których spotykam. Ściskam wszystkich, Pax et Bonum, Paulina. Rozumiem, że to jakieś franciszkańskie klimaty, tak? Bo skoro jest pokój i dobro. Wiecie, jak Dominikanie odpowiadają, nie? Jak spotyka się franciszkanin, dominikanin i franciszkanin zawsze mówi pokój, dobro, to dominikanin zawsze odpowiada zbrodnia i kara. No więc właśnie, ewentualnie duma i uprzedzenie. Takie są zawołania dominikańskie. Kochana, przeczytałem ten komentarz, bo bardzo mnie to zachwyciło. To, że razem z chłopakiem czytacie codziennie Pismo Święte razem. I nawet jak nie możecie osobiście, to przez Skype'a. Fajnie, fajnie, że budujecie na takim fundamencie. A czytam to, bo trochę o tym będzie dzisiaj też w historii, która oczywiście za chwileczkę się zacznie. Tylko najpierw czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Bogumile, co jej chłopak niestety nie zdradził. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo Was serdecznie witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię. Nie tracąc czasu, bo nie ma na co, idźmy od razu do tej historii. Zaraz się wyjaśni tytuł, który wiem, że może brzmieć trochę dziwnie, enigmatycznie, a wręcz niepokojąco. Ale myślę, że Wam się to za chwileczkę wszystko wyjaśni w historii, którą dostałem od Bogumiły. A tak pisze nasza autorka. Drogi ojcze Adamie. Mam na imię Bogumiła. Historia, którą chcę opowiedzieć, jest o mężczyznach w moim życiu. Będzie dużo o miłości, jej braku oraz oczywiście o działaniu Pana Boga. Niestety nie będzie krótko, ale za to mam nadzieję, że ciekawie. Nie, nawet w sumie nie było nawet tak długo. Wiesz, jak już sobie tę historię przejrzałem, to nawet nie jest tragicznie, więc proszę się nie bać. A właśnie, kochani, jeżeli mogę, taka prośba, jak mi czasem wysyłacie te Wasze historie, to proszę nie wysyłajcie ich w PDF-ach. W sensie wysyłajcie je w takim formacie, że można było je edytować, bo ja czasem coś tam sobie zmieniam, czy tam skracam i tak dalej. Jak mam PDF, to mam oczywiście problem. Wiem, że są programy, żeby to konwertować, ale jeżeli możecie, to nie wysyłajcie w PDF-ach. Dobra, już lecimy do historii. Mam to szczęście, a może raczej powinnam użyć słowa łaska, że z Panem Bogiem było i jest mi po drodze przez całe życie. No to super, rzeczywiście. Zostałam wychowana przez pobożną babcię, która zabierała mnie do kościoła i moja wiara rozpoczęła się od przyzwyczajenia do religijności. Jako nastolatka zaczęłam sobie bardzo powoli uświadamiać, że wiara jest czymś innym niż pobożność. Zgłębiałam wiedzę i budowałam relacje z Panem Bogiem. Ważne też w tej historii jest to, że oczywista i niekwestionowalna, czy jest takie słowo, pyta Bogumiła? Jest Bogumiło. Była dla mnie czystość przedmałżeńska. O, to się rzadko zdarza, Bogumiło, że oczywista i niekwestionowalna jest czystość przedmałżeńska. To już taki przeżytek dzisiaj, nie? Nie wiem nawet, dlaczego, bo nikt ze mną o tym nie rozmawiał, a lekcje religii w szkole nie były zanadto życiowe. Dopiero znacznie później dowiedziałam się, dlaczego to jest tak ważne i z jakich powodów warto ją zachować. Kiedy zacząłem słuchać historii potłuczonych, pomyślałam, że może ja też opowiem swoją. Długo się zbierałam i myślałam o tym, ile informacji zawrzeć, od którego momentu w życiu zacząć. Kiedy tak rozmyślałam i układałam słowa, w mojej głowie pojawił się obraz przewracającego się domina. Tutaj mały spoiler, więc historia jest również o palcu Bożym, który to domino zatrzymał, a przynajmniej na to wygląda w tym momencie. Pierwsza kostka domina to niezbyt udana relacja z moim tatą, czyli klasyka gatunku. Od dziecka byłam przekonana, że muszę zasłużyć na jego miłość. Dlatego robiłam wszystko, żeby był ze mnie dumny, ale do tej pory nie mogę sobie przypomnieć, czy chociaż raz usłyszałam od niego słowa kocham cię. Teraz wiem, że mnie kocha, ale nigdy nie potrafił tego wyrażać pozytywnie, a każda sytuacja, w której się o mnie martwił, zamieniała się w mniejsze lub większe awantury. Tu muszę oczywiście przerwać. Drodzy panowie, jeżeli tego słuchacie, jeżeli jesteście ojcami, to bezpośrednio do was, jeżeli będziecie kiedyś ojcami, to proszę zapamiętajcie to, zapiszcie to, nie wiem, gdzieś, no ja wiem, że to nie znajdę takie zapisanie. Panowie, wasze największe zadanie względem waszych dzieci, córek i synów tak samo oczywiście, a tu akurat mówimy o córkach, to jest pokazać im słowami, czynami, byciem, że są kochani przez was, że są po prostu oczkiem w głowie. I nie chodzi mi o to oczywiście o żadne rozpieszczanie, o żadne trzymanie pod kloszem i tak dalej. Ale kochani, zobaczcie, tylu z nas, tyle kobiet i też tylu mężczyzn, bo to nie dotyczy tylko kobiet, wychodzi z rodzin z takim ogromnym brakiem, nie? Tej miłości. Kochani, jeżeli będziecie kiedyś rodzicami, bo jeżeli jesteście, nie macie nic innego do przekazania waszym dzieciom poza miłością. Nic innego. One potrzebują tylko i wyłącznie waszej miłości i tego przeświadczenia, że są przez was kochane. Jedziemy dalej. Kolejne kostki to nieudane relacje z rówieśnikami w czasach szkolnych. Nie wpisywałam się w charakterystykę fajnej osoby w środowiskach, do których trafiałam. Nie chodziłam na imprezy, nie paliłam, nie piłam alkoholu, nie chodziłam do łóżka z chłopakami. W zasadzie w ogóle z nimi nie chodziłam, ponieważ byłam brzydkim kaczątkiem. Trochę przez to cierpiałam, bo brakowało mi towarzystwa i bliskości, a wiedziałam, że nie podobałam się chłopakom, bo wiele razy doznałam bolesnego odrzucenia. Siedziałam tylko w domu, uczyłam się i w dalszym ciągu próbowałam zasłużyć na miłość taty. Będąc w gimnazjum, zaczęłam się modlić o to, aby Pan Bóg postawił na mojej drodze osobę, oczywiście rodzaju męskiego, która zaakceptuje mnie taką, jaka jestem i która byłaby materiałem na partnera w dalszej przyszłości. Według Bożego planu jeszcze długo nie miał nastać czas na wysłuchanie mojej prośby, a ja byłam coraz bardziej smutna i samotna w tłumie. Mijał czas, z brzydkiego kaczątka stałam się atrakcyjną dziewczyną, chociaż niestety bardzo niepewną siebie. W czasie liceum zauważyłam męskie zainteresowanie, ale wśród sporo starszych. Usłyszałam niejednokrotnie, że rówieśnicy się mnie bali, bo byłam zbyt dojrzała na swój wiek, któż to wie, ile w tym było prawdy. Poszłam na terapię do psychologa z problemem niskiej samooceny. Dowiedziałam się wtedy właśnie o przyczynie tego stanu, która leżała oczywiście w relacji z tatą. Następna ważna kostka. W końcu poznałam chłopaka, z którym pod koniec liceum zaczęłam się spotykać i bardzo szybko stwierdziliśmy, że chcemy być parą. Naiwnie myślałam wtedy, że Bóg wysłuchał moich modlitw. Byliśmy ze sobą nieco ponad rok. Teraz wiem, że prawie w ogóle go nie znałam i to, że się nie kłóciliśmy, nie powinno być dla mnie powodem do dumy. Ale od początku. Zaczepił mnie na Facebooku, ponieważ znalazł mnie przez wspólnych znajomych. Przed pierwszym spotkaniem, które odbyło się w trakcie matur, no niezły moment chłop wybrał, ale namówił, dowiedział się ode mnie o moim postanowieniu dotyczącym czystości przedmałżeńskiej. Bardzo długo żyłam w przekonaniu, że jak mówię jasno, czystość przedmałżeńska, to ktoś niezainteresowany takim sposobem budowania związku albo się przestraszy, albo po prostu mnie oleje. Miałam nadzieję, że to będzie dobre sito o grubych oczkach na selekcję panów, którzy w tamtym czasie dostrzegali moją rozbudzającą się coraz bardziej kobiecość. O, ja naiwna. Może wam powiedzieć, że kiedy to czytam, kiedy myślę o Bogumile, to myślę sobie, nie to, że nie ma oczywiście, bo są, ale zobaczcie, że mam wrażenie, że coraz mniej, nie, jest takich kobiet, które tak jasno wychodzą z takim przekonaniem, tak? Też z taką prostą informacją na początek. Oczywiście mam nadzieję, Bogu miło, że nie mówiłaś tego w pierwszym zdaniu jakiegokolwiek spotkania z chłopakami, nie? Czy chłopak mówił cześć, a ty mówiłaś tak, ale przedmałżeńska czystość do ślubu. Chociaż może to też jest dobry tekst. Ale to jest fajne, że zrobiłaś z tego sito, przez które chciałaś przepuszczać chłopaków, nie? No dobra, jeszcze do tego wrócimy potem. Kiedyś w jakiejś konferencji ojca, na której byłam, użył ojciec porównania podczas opowiadania o jakiejś parze, wiem, pamiętam to, aby nie być zbyt dosadnym, to ojciec mówił, że chodziło o to, że jak się jest w związku, to jest tak jak jechanie autostradą i że czasami się zdarza zjechać na przydrożne stacje benzynowe, ale że ta para nigdy nie zjechała do żadnego miasta. Myślę, że wszyscy rozumiemy, o co chodzi, tak? Zjechanie na stację benzynową, a zjechanie do miasta. To porównanie pasuje też do mojego związku z tym chłopakiem. Z jednej strony nie chciałam pozwalać na jego próby przekonania mnie do zrezygnowania ze zasad, czyli nie chciałam nigdy zjeżdżać do żadnego miasta, ale z drugiej chciałam, żeby był zadowolony. Najprawdopodobniej po prostu zgadzałam się ze strachu na stacje benzynowe, że znowu będę samotna. To były ogromne błędy, które do tej pory próbuję sobie wybaczyć. Zawiodłam Pana Boga i siebie, a czystość była dla mnie dawniej tak oczywista. Nie, kochana, nie zawiodłaś Pana Boga. Wrócimy do tego jeszcze. Po pół roku tego związku oświadczył mi się. Ślub miał być około półtorej roku później. Po kolejnej połowie roku od oświadczeń powiadomił mnie, że jednak nie jest gotowy do małżeństwa. Uwaga, zrobił to przez SMS-a. No to brawo, proszę pana. Nie rozumiałam, dlaczego tak nagle ze mną zerwał, bo przecież się nie kłóciliśmy, nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, oprócz braku pełnego współżycia, do którego nieustannie mnie nakłaniał. No i tylko raz się na niego obraziłam, o to, że poszedł z koleżanką z byłej pracy na wesele, bo go o to poprosiła. Tym bardziej byłam skonfundowana, bo nie dalej niż miesiąc wcześniej poprosił swojego przyjaciela o bycie świadkiem na naszym ślubie, a drugiego przyjaciela o bycie chrzestnym naszego pierwszego dziecka, którego nawet jeszcze długo miało nie być w planach. Byłam w ogromnej rozpaczy. Nad ranem następnego dnia po zerwaniu pierwszy raz w życiu obudził mnie mój własny płacz. Widziałam się z nim jeszcze potem 3 razy. Nie myślałam o naprawianiu, ani o powrotach. Na to nie było miejsca w mojej głowie. Chciałam tylko, aby wyjaśnił mi, po co było to wszystko i dlaczego tak postąpił. Nie odpowiedział mi na żadne pytanie, poza jednym. Zapytałam, czy mnie zdradził. Z szelmowskim, Bogumiłu, ja bym to powiedział, z chamskim uśmiechem, odpowiedział, niestety nie. Myślę, że wiadomo, co to znaczy. Co za koleś. Nie mam żalu, że nie chciał ze mną być. Mam żal o sposób, w jaki ze mną postąpił. Mam wrażenie, że pierścionkiem zaręczynowym chciał kupić sobie dostęp do łóżka, do mnie. Ale sprawy wymknęły się spod kontroli, no i w końcu trzeba było coś z tym zrobić, więc sobie poszedł. Szkoda, że w takim stylu. Czujecie? Chłopak po 6 miesiącach, nie mając dostępu, przepraszam teraz, że to powiem, kochani, ale nie mając dostępu do majtek dziewczyny, to się jej oświadcza po to, żeby ten dostęp dostać, tak? I potem to zdanie, to jest naprawdę jedno z najokrutniejszych zdań, muszę wam przypomnieć, jakie słyszałem chyba, które może powiedzieć, nie? Mężczyzna do kobiety, bądź kobieta do mężczyzny. Czy mnie kiedyś zdradziłeś? Niestety nie. Matko. Moja rozpacz uruchomiła kolejne kostki domina. Zamiast najpierw nauczyć się być szczęśliwa sama ze sobą, rozpoczęłam serię pocieszania się poznawaniem kolejnych chłopaków i mężczyzn. Podejmowałam próby nauczenia się tego, jak kochać siebie i jak nie potrzebować nikogo do szczęścia oprócz Pana Boga. Zdobyłam więcej wiedzy i więcej się modliłam. Nie wiem, czego zabrakło z mojej strony, ale rozpaczliwie chciałam zapełnić dziurę w sercu. Wiem, że można ją zapełnić tylko Bogiem. Wtedy też o tym wiedziałam, ale moje działania nie przynosiły efektów, a po ludzku zwyczajnie cierpiałam. To wtedy natrafiłam po raz pierwszy na ojca film. Było to nagranie z konferencji Młodość mija, a ja niczyja. Nic innego nie mogłoby wtedy lepiej opisać mojego stanu. Niestety randkowanie stało się jednym ze sposobów na próbę poradzenia sobie z moimi problemami. Było przeplatane okresami, kiedy w ogóle z nikim się nie spotykałam, ale i tak do tego wracałam. Takich randek było w ciągu 2 lat około 40, nie licząc jednego chrześcijańskiego speed datingu, na który się skusiłam. A przesiałam je z kilkuset rozmów przez internet. Kilkaset osób w ciągu 2 lat, to jest nieźle, nie? To pewnie wychodzi tam, nie wiem, co 2-3 dni, następna. Który niestety był dla mnie, w sensie internet, głównym źródłem poszukiwań. Byłam na przeróżnych portalach i grupach, na takich, gdzie z góry wiadomo było, że mijam się światopoglądowo z większością osób, ale również na takich, które przynajmniej z założenia miały być katolickie, ewentualnie chrześcijańskie. Bardzo chciałam zapisać się do jakiejś wspólnoty, gdzie byłoby mi na pewno dużo łatwiej, ale nie było dla mnie możliwe to w tamtym czasie, ze względu na miejsce zamieszkania. Większość spotkań z tymi osobami była jednorazowa. Niestety znalazła się wśród nich także osoba toksyczna. Relacja z nim zakończyła się karalnymi groźbami z jego strony, ale oprócz szarganych nerwów i kolejnych zjazdów z autostrady, odbyło się bez konsekwencji. Wierzyłam w czystość z odzysku, o której również usłyszałam u ojca na Languście. Bardzo mocno modliłam się o poznanie kogoś, kto zaakceptuje nie tylko to, jaka jestem, ale również moje błędy z przeszłości. Nadszedł czas, kiedy ukończyłam pierwszy stopień studiów, to już ponad 2 lata temu. Moja samotność nadal była wierną towarzyszką i trochę się do niej przyzwyczaiłam, ale nadal bardzo chciałam się jej pozbyć. Nie mogłam się pogodzić z tym, że moje życie wyglądało jak wyglądało, chociaż wiedziałam też, że te wszystkie doświadczenia doprowadziły mnie do miejsca, którego nie chciałam zmienić. Kochałam Boga i mimo wszystko trochę pokochałam siebie, a brak kogoś bliskiego, na którego czekałam przez całe życie, bardzo mi doskwierał. W gorszym momencie, w akcie desperacji, napisałam na katolickiej grupie na Facebooku prośbę o modlitwę w mojej intencji, abym pogodziła się z tym, że być może już zawsze będę sama. Przez całe życie żyłam w przekonaniu, że na Boga nie można się gniewać ani mieć żalu, ale tego samego wieczoru stanęłam w prawdzie i przyznałam się przed sobą i przed tatą, że faktycznie mam do Niego żal. Tyle lat modlitw i nic. Tyle modlitw, a ja spotykałam albo takich ludzi, z którymi jedyne, co mnie łączyło, to chęć utrzymania czystości przedmałżeńskiej, zdecydowana mniejszość, albo takich, którzy zamiast uciec na słowa czystość przedmałżeńska, przyjmowali wyzwanie, którego nikt im nie rzucał, aby mnie złamać. I to była większość. No więc krzyczałam na Pana Boga w mojej głowie i płakałam, klęcząc i modląc się, żeby w końcu coś z tym zrobił, kurde. Niemal natychmiast, chyba dzień albo 2 dni później, napisał do mnie on. W sensie nie Pan Bóg, tylko on. Oczywiście dostał ostrzeżenie o czystości przedmałżeńskiej. Wyobrażam sobie te twoje pierwsze zdania. Podchodzi chłopak, mam na imię Marek, a ja mam na imię Bogumiła i zamierzam z tobą zachować czystość przedmałżeńską aż do ślubu. A on mówi, ja tylko chciałem zapytać turendę do ubikacji. Spotkaliśmy się, a ja zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. I odtąd śmiałam się z siebie, że naprawdę myślałam, że już nikogo więcej nie poznam. Zaczęliśmy być parą równie szybko, co z byłym, niedoszłym mężem. Tym pamiętacie, co to mnie niestety nie zdradził. Tym razem jednak wiedziałam o wiele więcej na temat związków, na co zwracać uwagę i czego szukać w poznawaniu drugiego człowieka. Coraz więcej znajdowałam w nim wspólnych z moimi i fundamentalnych cech, potrzebnych do budowania trwałego związku i wiedziałam już, czym tak naprawdę jest miłość. Znam swoje wady i uczymy się kochać te, które są częścią nas, naszych charakterów. Pomagamy sobie wzajemnie nieść i zwalczać te, których należy się pozbyć. Kiedy upadamy, jedno drugie wspiera i ułatwia ponowne powstanie. Ja pomagam mu rozwijać relacje z Bogiem, on pomaga mi nauczyć się kochania innych ludzi. Mamy zbieżny światopogląd i pomysł na życie. Chcemy iść przez nie razem, za pół roku bierzemy ślub w kościele dominikańskim. Kochani, ta wiadomość jest sprzed paru ładnych miesięcy i tam w tej wiadomości na końcu była podana data ślubu. Ona już była, ta data ślubu, parę miesięcy temu. Więc jak mniemam, Bogumiła w tej chwili i jej wybranek, bo tu nie widzę tego imienia nigdzie, są prawdopodobnie już małżeństwem z kościoła dominikańskiego. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jeśli ojciec opowiada właśnie langustowej rodzinie moją historię, tak właśnie to robię, proszę rodzinko o modlitwę w naszej intencji, abyśmy z narzeczonym, przypuszczam, że już z mężem, a niedługo mężem, w sensie już raczej na pewno mężem, zawsze budowali nasz związek na Bogu i relacji z Nim oraz żeby nam kościoła przez pandemię nie zamknęli. Mam nadzieję, że wam nie zamknęli. Jeśli jednak ojciec przeczytał ją tylko dla siebie, być może przynajmniej na razie, to ojca modlitwa mi wystarczy i właśnie o nią proszę. Ale to ładne. Zobaczcie, żadnego parcia na podcast. Swoją historią chciałabym przekazać, że najważniejsze jest bezgraniczne zaufanie Bogu. To oczywiste dla ludzi wierzących, ale w trudnych sytuacjach zdarza się o tym zapominać. Oj, wcale nie takie oczywiste. Drugą ważną kwestią jest to, aby nie rezygnować z Bożych zasad, ponieważ On wie lepiej, co dla nas dobre i właściwe. Tylko nie dalej jest cała jeszcze część, ale ona była zaznaczona, że to jest przeznaczeniem tylko dla mnie, więc oczywiście ona była tylko dla mnie, a potem były jeszcze zdjęcia. W sensie zdjęcia moje z Bogumiłą, jak się okazało, bo Bogumiła na różnych spotkaniach, na konferencjach, na których była, a było ich parę, robiła jakieś selfiaki ze mną i mi wysłała. I mówiła, że na pewno ojciec nie pamięta. Muszę ci powiedzieć, Bogumiło, że jak tylko cię zobaczyłem na tych zdjęciach, tak, pamiętam. Pamiętam tą konferencję w Warszawie, pamiętam twoją twarz. Naprawdę, nie ściemniam teraz. Więc w ogóle to strasznie miło, że też twarz zobaczyłem. To w ogóle takie fajne. Niektórzy dołączacie, oczywiście niewielu. Ja tego nie wymagam, żeby to było jasne. Ale to tak czasem fajnie zobaczyć twarz kogoś, kto pisze. Więc Bogumiło, tak, pamiętam cię. I Bogumiło, kochana, bardzo ci dziękuję za tą historię. Kochani, krótki komentarz. To jest taka historia skansen. Przepraszam, że tak mówię. Ale w dzisiejszym świecie te sprawy są już absolutnie nieoczywiste. Kani, ta chrześcijańska, katolicka nauka o tym, że czystość przedmałżeńska to jednak coś dobrego, to coś, co może bardziej pomóc niż przeszkodzić, nie ma już prawie żadnego zrozumienia w tym świecie. Uwaga, nawet wśród katolików. Już nawet niewielu katolików o tym tak myśli. Nie chodzi mi, kochani, oczywiście o to, że upadamy, to jest zupełnie inna sprawa. Bo to, że nawet chcemy i walczymy, ale upadamy, to jest w ogóle, kochani, no tak jest w naszym życiu. Tylko, że już bardzo wielu z nas, bardzo wielu katolików w ogóle tego nie traktuje jak czegoś realnego, czegoś potrzebnego, nie? Po pierwsze, kochani, to nie jest oczywiście konferencja o małżeńskiej czystości, jeżeli chcecie, w sensie przedmałżeńskiej czystości. Jeżeli chcecie o niej posłuchać, to oczywiście w Pachnidłach są takie konferencje. Możecie tam posłuchać, dlaczego warto, po co to jest i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym tutaj dwie rzeczy. Pierwsza tak trochę do Bogumiły, ale też do wszystkich innych, którzy się zmagają. Bo wiem, że oczywiście wielu z was zmaga się z tym jeszcze i wcale o tym nie zapomnieliście. Że jest wiele dziewczyn, które naprawdę chcą trwać w czystości aż do ślubu. Jest wielu chłopaków, którzy też walczą w taki sposób. I to jest bardzo piękne. Kochani, jeżeli upadacie, jeżeli zjedziecie na stacje benzynowe, a nawet jeżeli zjedziecie do miasta, to po pierwsze nie musicie w tym mieście mieszkać. Naprawdę. A już tym bardziej na stacji benzynowej nie musicie mieszkać. Możecie wrócić na autostradę. To się nazywa czystość z odzysku, tak? Czyli też taka moja konferencja, za tym możecie jej posłuchać, możecie znaleźć na Languście. Czystość z odzysku się nazywa. Natomiast, kochani, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebyście siebie nie skreślali, żebyście się nie potępiali. Kochani, wiadomo, że staramy się unikać grzechu i jakby jeżeli tylko możecie, walczcie pełnią sił możliwych, tak? Ale jeżeli upadniecie, to nie jest tak, że Pan Bóg się rozczarował wami, tak jak napisała Bogumiła. Nie. Kochani, Pan Bóg nigdy nie jest nami rozczarowany. To nie jest żadna zachęta, w takim razie to mogę grzeszyć, tak? Nie, walczcie o to, bo to jest bardzo piękna rzecz. Walczcie o to, bo to was nauczy kochać bardziej. Walczcie o to, bo to waszą miłość zbuduje na dużo lepszym fundamencie. Kochani, walczcie o to, dlatego że jak przestaniecie o to walczyć i po prostu zamieszkacie w tym mieście, albo se tam stację benzynową jeszcze przeniesiecie, to bardzo możliwe, że sobie zniszczycie związek. Ja nie mówię, że to oczywiście jest system zero-jedynkowy, tak, że każdy, kto zawalił wcześniej, to potem mu się wali małżeństwo. Oczywiście, że nie, kochani. Ale czystość naprawdę buduje pewien fundament. W sensie ta walka, to zmaganie o czystość, ono buduje pewien fundament miłości. Nie jest automatem, nie jest czymś, co z automatu sprawia, że oczywiście związek będzie dobry. Oczywiście, że nie. Ale daje pewne podstawy i narzędzia, które potem, jeżeli się je wykorzysta, to potrafią bardzo służyć. I kochani, jeżeli upadniecie, jeżeli coś tam zawalacie po drodze właśnie, zjeżdżacie na te stacje albo do miast, wracajcie na autostrady i kochani, nie przekreślajcie się, nie załamujcie się, nie potępiajcie się i tak dalej. Spowiedź, od tego nam Pan Jezus dał spowiedź, oczyszczenie i jedziemy dalej tą autostradą. Druga rzecz. Kochani, zobaczcie. To jest może to, co teraz powiem, trochę takie, nie wiem, podejrzane, ale czystość przedmałżeńska, oprócz tego, że jest naprawdę wielkim darem, jest też fantastycznym sprawdzianem. I to dlatego tę historię też przeczytałem, bardzo mnie to ujęło, co napisała Bogumiła. W ogóle oczywiście Bogumiło, bardzo ci współczuję, że takie coś cię spotkało, ale ten chłopak, zauważcie, tego, broń Boże, nie potępiam, nie znam człowieka, nie mam pojęcia, co się działo w jego sercu, nie znam jego historii. Ale dokładnie to się stało, że tak powiem, testem na to, czego on szuka w tej dziewczynie, nie? Zobaczcie, on potrafił ten test doprowadzić do takiej skrajności, że aż się oświadczył, tak? Po to, żeby się dobrać do łóżka tej dziewczyny, oświadczył się jej, tak? Kochani, ten moment, ale ja ci tego nie dam przed ślubem. To jest moment bardzo prosty, to jest moment sprawdzam. I oczywiście, kochani, to działa też w drugą stronę. Nie mówię, że to dotyczy tylko kobiet względem mężczyzn, aczkolwiek nie oszukujmy się, bardziej dotyczy. Nie mówię, że tylko. Czasem oczywiście jest też tak, że to dziewczyna nalega, a chłopak mówi nie, chociaż to są, myślę, rzadkie sytuacje, ale są takie, ja takie też znam oczywiście. No i ten moment sprawdzam, to jest taki moment, sprawdzam, po co ze mną jesteś, dlaczego ze mną jesteś, o co ci chodzi u mnie. Zobaczcie, w tym wypadku się bardzo radykalnie okazało, nie, że chłopak był się w stanie posunąć do już ostatecznego kroku, żeby dostać to, czego chciał, tylko okazało się, że on nie chciał jej, tylko on chciał czegoś od niej, nie? I to ten chamski uśmiech, czy mnie zdradziłeś? Niestety nie, bo bym se dostał gdzieś indziej. To jest właśnie ten sprawdzian. Ja wiem, że my wtedy myślimy, no ale jak to, przecież jak mu właśnie to, co mówi tutaj Bogumiła, nie? Jak mu tego nie dam, przecież no to Boże, no to będzie niezadowolony, to sobie pójdzie. A niech sobie idzie! Jeżeli ktoś ma sobie pójść, bo tego nie dostaje od ciebie, to niech Przepraszam za wyrażenie z pieprza w cholerę. Bo to jest coś, co się przynajmniej na ten moment, nie mówię, że na zawsze, a na ten moment nie nadaje do związku, nie? Co innego, kiedy ktoś walczy, co innego, kiedy ktoś mówi, dobra, słuchaj, staramy się i nawet jeżeli padniemy, nie? To jest zupełnie inna sytuacja, kochanie. Broń Boże, to nie chcę, żebyście właśnie w taki sposób myśleli, że jak ktoś upadł, to znaczy, że się nie nadaje do związku. A gdzie tam? Oczywiście, że nie. Chodzi tylko o to, czy podejmujemy tę walkę, czy się staramy. Bogu miło, kochana. Bardzo Ci dziękuję za tą historię. I bardzo się cieszę, że jak mam nadzieję pewnie, tak przypuszczam, chyba, że coś się zmieniło, ale miejmy nadzieję, że nie, jesteś pewnie już żoną. I mam nadzieję, że będziecie budować fantastyczne, dobre, Boże małżeństwo. I o to będę się modlił. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj w tym naszym kolejnym podcaście. Słyszymy się pewnie oczywiście za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga i jak mówiła Bogu miła, nie rezygnujcie z Jego zasad, bo nie warto. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia. Z Bogiem.